Pan dobry jest. Amen. Dzisiaj będziemy kontynuować to nauczanie o tym, jak słyszeć głos Boży. Ten cykl wykładów, który zaczęliśmy kilka tygodni temu. Nie wiem, czy to będzie ostatni wykład, czy to przedostatni, to jeszcze ja nie wiem. A więc ostatnio mówiliśmy, bo motto w ogóle my zaczęliśmy od słowa o tym, że owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. To, co pastor wprowadził od samego początku, a więc żeby słuchać słowa głosu Bożego, trzeba najpierw słyszeć, prawda, żeby można wykonać to, wykonać tego słowa. A więc mówiliśmy ostatnio, jak prawie miesiąc temu, jak ja miałem okazję właśnie nauczać wokół tego, że po pierwsze jest pewien mechanizm, który Bóg przemawia do człowieka. To jest duch do ducha. Duch do ducha, ze względu na to, że od samego początku Pan Bóg stworzył nas jako duchem, na Jego obraz i podobieństwo. Tylko w momencie, gdy my padliśmy w grzechu, Duch Boży, Duch, który Bóg nam dał, Duch ludzki, powiedzmy, że stał, który dał, stał się martwym, prawda? I Biblia mówi, że wy umarliście ze względu na wasze upadki. I nasze ciało stało się jakby grobem dla tego ducha tam, gdzie i został pogrzebowany. Natomiast jak Pan przychodzi, nam daje swoje zbawienie, nagle nasz duch ożywia, a nasze ciało staje się świątynią Ducha Świętego. Tam, gdzie nasz duch będzie ciągle wielbić Boga, ciągle będzie wywyższać Go. I też czytaliśmy fragment z Koryntian, który pokazuje właśnie, że tylko, to był pierwszy list do Koryntian 2 i drugi rozdział od 10 wersetu do 14, a bardziej 14, który pokazuje, że kto by znał lepiej duch Boga, jeżeli nie Duch Boży? I któż też zna lepiej człowieka, jeżeli nie duch człowieka, powiedzmy, który Bóg umieścił w nas. Stąd my to wiemy. I też mówiliśmy, że Bóg przemawia do nas poprzez objawienie, że często my nie rozumiemy na przykład Słowa Bożego. Gdy Duch Święty nam daje natchnienie, nagle zaczynamy rozumieć Słowo pisane. Po drugie, że Duch Boży może nam dać także pewne poznanie o rzeczy, które my nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I braliśmy przykład różnie, jak Pan Jezus czasami mógł rozpoznać myśli faryzeusza. Nie musiał słyszeć głosu od Ojca, ale po prostu przejrzał ich. Albo przypadek, który miał z Zacheuszem, prawda, że ten pragnął go wiedzieć, a Pan Jezus wiedział o tym. Albo przykład tego Natanaela, który też kiedyś się modlić, a Pan Jezus rozpoznał, że on jest prawdziwym Izraelita, w którym nie ma fałszu. I też mówiliśmy, że Pan może przemawiać do nas także poprzez i różne okoliczności, a przez innych ludzi może przemawiać, także może nawet używać zwierzęta, prawda? Znamy tę historię proroka Bileama, który był bardzo uparty, nie chciał być posłuszny Słowu Bożemu i w końcu to osioł musiał przemawiać do niego. Ale we wszystkim tym musimy jednak zachować pewną pokorę, prawda? Pewną skromność przed Bogiem, żebyśmy mogli mieć rozróżnienie. I dlatego mówiliśmy, to skoro różne okoliczności, wiemy, że Biblia cytuje inne dary Boże, prawda? Jest dar mądrości, Bóg poucza nas poprzez Ducha Świętego, jest dar prorokowanie, który, że ktoś przyjmuje słowo, odpamna i wygłasza, prawda, w różne sposoby. Nawet kończąc ten fragment, mówiłem, że można było mówić, że duch też w cudzysłowie ma jakby swoje zmysły, prawda? Jak my mamy zmysły, 5 zmysły, że jest, widzimy, czujemy smak, słyszymy, prawda, możemy dotykać, i zapach też to samo. Ja sądzę, że tu nie ten czas, bo czasami może się okazać, że w niektóre sytuacje czujemy wolność, prawda? Na pewno wielu z nas już to mieli, wchodzi do pewne, albo do pewnej miejscowości można czuć wolność. Po ludzku czujemy wolność, a też może się okazać, że jest wolność, która już mówi o tym, że jest coś tutaj, które nie tak. Ja słyszałem już świadectwo od innych, także o tym, że możemy na przykład podchodzić do człowieka, żeby się modlić. Może wielu z was też już wiedziało to, że zaczyna się modlić, prawda, w danej sprawie, ale nagle czuje, że jest jakiś upór. Nie ma ściany, nie ma niczego, dotykamy, ale czujemy, że musimy z czymś walczyć, prawda? Nie dlatego, że Bóg nie chce tego, ale czasami dlatego, że jest jakaś inna prawda, która może być albo w tym człowieku, prawda, który Bóg by chciał nam objawić. No, ale mówiliśmy, że wszystko to możemy, słyszeliśmy to nawet od pastora, jak można rozróżnić, prawda, ten głos. Skoro wiemy, że przemawia do nas Bóg, ale też może przemawiać do nas diabeł, prawda, inni ludzie mogą mówić w duchu innym niż Duchu Bożym, jak możemy rozróżnić, prawda? Pierwsza odpowiedź była, my to słyszeliśmy od pastora, trzeba po pierwsze przebywać z Nim, z Panem, w modlitwach i tak dalej. Trzeba też rozpoznać czy poznać serce Boże. Trzeba poznać. A jak? Poprzez słowo pisane. Słowo pisane na przykład mówię tak, że moje myśli nie są wasze myśli, prawda? Bo Bóg nie ma myśli o niedoli, nie ma myśli, które sprawiają, że my jesteśmy zdolowani, my tracimy smaku życia i tak dalej. Tym bardziej, jeżeli my między sobą jest na przykład takie słowo, które douluje braty lub siostry, to jest to pewien sygnał o tym, że jednak to nie jest w Duchu Bożym. Smutek może dać Słowo Boże człowiekowi, ale smutek, który doprowadzi do upamiętania. Nie jest taki smutek, który będzie gryzotę dać, a więc dlatego każdy chrześcijanin w zasadzie w miarę pomocy, które otrzymujemy od Pana, to powinniśmy rozróżnić, jaki jest głos Boży. I ja mówiłem także, że jednak jest pewne niebezpieczeństwo. W tej trzeciej części, w której mówiłem, że jest głos Boży, głos diabła, jest także głos ludzki, a w tym głosu ludzki są różne manifestacje. I ja to nazwałem, że możemy to nazwać, że jest głos cielesności. I to pochodziło ze Słowa Bożego, które jest napisane w List do Rzymian, 8 rozdział, List do Rzymian, 8 rozdział. I to słowo od 5 wersetu brzmi tak, bo ci, którzy żyją według ciała, 8 rozdział, 5 werset do 8. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I tu uwaga, albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie podaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. I ten fragment ostatni, o którym mówiłem, że to możemy nazwać to albo też bywa, że jest głos cielesności lub głos ciała, prawda? Ale to różne manifestacje, które mogą przemawiać do nas. I najważniejsze, które często przychodzi do nas, to albo pycha, prawda? Zazdrość, rozczarowanie, prawda? Strach, prawda? I często to są te głosy, które często przychodzą do nas, że nie w Duchu Bożym. Ja kiedyś słyszałem taką historię od człowieka w zasadzie, powiedzmy, że niewierzącego, opowiadał taką historię, kawał, że jeden mąż wyszedł na zewnątrz. Jak poszedł tam, wyszedł z domu, potem ktoś inny, inny mężczyzna go obraził. Prawda? On obraził go i on tam zdenerwowany nic nie zrobił temu. I wraca do domu. Wraca do domu i opowiada swoje żony. A wiesz co, jak ja byłem tam, to spotkałem takiego, takiego. Ja nie rozumiem, on mi w ogóle bezczelny do mnie się zwrócił, obraził mnie i tak dalej. I żona wtedy mówi, no i co? No nic, i przyszedłem, no jak ty możesz? Trzeba było pokazać temu, prawda? Co jest? On cię obraził i ty go zostawiłeś, tak? I mąż mówi, masz rację, żony. Wrócę tam i mu pokażę. I wracając, trochę rozumu zaczyna mu przyjść. Wiedział, że człowiek jest dobrze zbudowany i myśli sobie, no dobrze, ja poszukam draki z nim, czy w ogóle wyjdę żywy z tego. I strach go ogarniał. Strach go ogarniał, on rezygnuje z tego, prawda, i wraca do domu. A jak doszedł do domu, żona mówi, i co? I on mówi, byłem tam, ale jak byłem, już nie było go. Prawda? Czyli tego nie było. Przekazywał pewne słowo żonie. Prawda? Słowo, które nie jest zgodne z prawdą. Prawda? Ale dyktowane przez co? Przez dumę. Prawda? Strach i dumę. Nie mógł iść walczyć z tym. On wiedział o tym, prawda? Ale ponieważ on musi zachować tak zwany twarz, prawda? I musiał jakoś to słowo przekazać żonie, żeby widziano, że on jednak jest mężczyzną. I tak czasami może się zdarzyć nawet z nami, gdy poruszamy się duchowo. Na przykład w Izraelu w pewnym czasie bywał taki czas, który Pan już milczał, prawda? Nie było słowa pańskiego. Tam ci byli prawdziwi, może namaszeni przez Boga, oni też milczeli. Ale w pewnym momencie Pan decydował, że teraz będzie przemawiać. Będzie przemawiać i powołał Samuela, proroka. Prawda? Bo mówi słowo, że słowo Boże było rzadkością. I od tego czasu już Pan zaczął znowu przemówić. Może się zdarzyć też nami, że Bóg milczy, prawda? Ale my zamiast czekać na przykład czas Jego, prawda, kiedy będzie przemawiać, a my zaczynamy mówić. My zaczynamy mówić. I w tym momencie jest to już niezgodne na przykład ze Słowem Bożym. Dlaczego my mówimy? Dlatego, że widzimy, że no to za długo. Dlaczego Pan nie przemawia do nas? A kto tak nam mówi, że za długo? Nasza cielesność. Tylko my, według naszej logiki, widzimy, że jest tak, nie tak, prawda? Pan powinien mówić. Oczywiście, jeżeli Pan milczy, nasze zadanie to co? Chodzimy do komory, modlimy się, najlepiej, żeby wiedzieć, albo otrzymać Słowo Bożego, to pytać Go o tym, co jest niewłaściwe we mnie, Panie. Co jest niewłaściwe? Ja sądzę, że nauczymy słuchać nawet, co on w tym momencie mówi. On nie będzie potępiać, ale wskaże. Wskaże, co nie tak. Prawda? I w tym momencie możemy iść dalej. A więc głos cielesności. Ja, żeby nie brać takie przykłady, które wam teraz daję, pomyślałem, że weźmy przykłady też z Biblii. Z Biblii, które widzimy, że nawet prorocy, które byli już znani, popełnili pewien błąd. U proroka Izajasza, 28 rozdział, 28 rozdział, no tam jak otwieramy Biblię, to w zasadzie 27 też jest obok. Jest pewna sytuacja, która się pojawiła przed Izraelem. 28 rozdział jest na tytuł jest Fałszywe proroctwo Hananiasza. I groziło Izrael niewoli babilońskiej. król Nebuchadnezzar już gotów był zająć, a był on mocny, krótki, żeby zająć Izraele. I pojawili się dwie opcje w Izraelu. Prorok Jeremiasz słyszał słowo od Pana, jest napisane w 27 rozdział. Mówi tak: niech Izrael się nie sprzeciwia, bo nikt nie będzie, mniej więcej tak ja wam mówię, żeby nie czytać, nie będzie w stanie sprzeciwiać się królowi babilońskiemu. A więc, jeżeli podporządkowują się temu królowi, a wiadomo, że Pan zawsze dopuszczał do Izraela pewne doświadczenie z własnej woli, prawda, to będą ocaleni, prawda, a miasta nie będą zburzone, Jeruzalem nie będzie zburzony, będzie to dobrze. Ale pojawił się inny prorok. To, co ja opowiadam, jeżeli w 27 rozdział można czytać. I ten prorok to nazywa się Hananiasz. On powiedział tak, może ja to przeczytam, żeby było jasne. I tak, od pierwszego wersesa: w tym samym roku, na początku panowania Sedekiasza, króla judzkiego, w czwartym roku, w piątym miesiącu, rzekł do mnie Hananiasz, synu Azura, prorok z Gibejenu, w domu Pana, wobec kapłanów i całego ludu: tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Złamie jarzmo króla babilońskiego. W przeciągu 2 lat sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie przybory domu Pana, które król babiloński Nebuchadnezzar zabrał z tego miejsca i kazał je zawieźć do Babilonu. Także i Jehoniasza, synu Jojakima, króla judzkiego, i wszystkich wygnanców Judy, którzy poszli do Babilonu, sprowadzę z powrotem na to miejsce, mówi Pan, gdyż złamie jarzmo króla babilońskiego. Wtedy proszę zwrócić uwagę na postawę proroka Jeremiasza. Wtedy Jeremiasz odezwał się do proroka Hananiasza wobec kapłanów i wobec całego ludu, który stał w domu Pana. I rzekł prorok Jeremiasz: niech się tak stanie i niech tak uczyni Pan. Niech Pan spełni Twoje słowo, które prorokowałeś, że sprowadzi na to miejsce przybory domu Pana i wszystkich wygnanców z Babilonu. Wszakże posłuchaj tego słowa, które ja wypowiadam do Twoich uszy i do uszu całego ludu. Prorocy, którzy byli od dawien dawna przede mną i przed Tobą, zapowiadali dla wielu krajów i wielkich królestw wojny, głód i zarazy. Natomiast prorok, który prorokuje o pokoju, zostaje uznany za proroka, którego prawdziwie posłał Pan, dopiero gdy spełni się jego słowo. Jeremiasz znał też i charakter, i serce Boże, prawda? Dopiero jak się spełni, czyli znał dobrze czasy. Wtedy prorok Hananiasz wciągał jarzmo szyi proroka Jeremiasza i złamał je. I rzekł Hananiasz wobec całego ludu. Jeremiasz miał jarzmo ze względu na to, że on był więźniem. Nie lubili jego proroctwa, nawet miało go zabić, prawda? Chcieli go wyrzucić do cyterny, no wrzucili go do cyterny, żeby był zagłodzony, bo on cały czas daje proroctwa, które nie podobają się władcom, prawda? No i wtedy jakiś Elimelech, prawda, niewolnik, eunuch, uratował go. Ale później już był i tak w stanie niewoli. A więc tak złamie jarzmo Nebukadnesara, króla babilońskiego, w przeciągu 2 lat z karku wszystkich narodów, i odszedł Jeremiasz swoją drogą. A gdy prorok Hananiasz złamał jarzmo na szyi proroka Jeremiasza, doszło Jeremiasza słowo tej treści. To jest bardzo ważne, bo to my mamy 2 proroków przed sobą. Tej treści: idź i powiedz Hananiaszowi, tak mówi Pan, ten sam Bóg z niebios: złamałeś jarzmo drewniane, ale ja zrobię zamiast niego jarzmo żelazne. No, powiecie, bracie i siostry, ja sądzę, że po ludzku mówiąc, byśmy byli skłonni przyjąć tak naprawdę proroctwo Hananiasza, bo on prorokował to, co jest dobrze. Nasz Pan jest mocny, nasz Pan jest łaskawy, nasz Pan jest miłosierny, prawda? On tylko nas uratuje. Ale jednak słyszymy słowo odwrotne, które już mówi, że jeżeli jarzmo, które oczywiście to było drewniane jarzmo, ale ja założę na karku Izraela jeszcze żelazne jarzmo. Ja zrobię zamiast niego jarzmo żelazne, bo tak mówi Pan Zastępów Bóg Izraeli, jarzmo żelazne wkładam na szyję tych wszystkich narodów, nie tylko Izrael, aby służyli komu? Nebukadnesarowi, królowi babilońskiemu, i będą mu służyli także zwierzęta polne mu podałem. A potem rzekł prorok Jeremiasz do proroka Hananiasza: słuchajcie, Hananiaszu, nie posłał cię Pan, a ty wywołujesz w tym ludzie fałszywą ufność. Dlatego tak mówi Pan: oto ja usunię cię z powierzchni ziemi, jeszcze w tym roku umrzesz, gdyż głosiłeś odstępstwo od Pana. I umarł prorok Hananiasz w tym roku w miesiącu siódmym. A więc logicznie, słowo prawdziwe, ja mówię logicznie po ludzku, według naszego ciała słowo prawdziwe, skoro Izrael cierpi, prawda? Słowo prawdziwe w tym momencie to było tylko słowo Hananiasza. Ale Hananiasz jednak przemówił do ludu, nie dlatego, że Bóg przemawiał do niego, dlatego, że zufałości swoje, spychy swoje i według myśli ludzkiej. Nie wiem, jakie były jego motywacje, żeby rozpoznano, że on jest wielkim królem w Izraelu, czy to żeby pokazać, jak inni oskarżyli Jeremiasza o tym, że on jest zdrajcą. Nawet traktowali go jakby szpieg na służby Babilonu, bo on zamiast dać otuchy narodowi, on jeszcze poniża. Tylko że Jeremiasz był posłuszny Bogu. On nie zważał na to, że, prawda, Pan jest mocny, że on jest, że ludzie mogą źle przeciwko niemu wystąpić, ale on uważał za słuszne mówić to, co jest prawda, to, co Pan uważał. Czyli widzicie, to Hananiasz był prorokiem, prawda? Ale jednak tak postępował. Jest inną historię, tą historię Bileamu, o której my z wami już mieliśmy tutaj do czynienia. On idzie, prosili go, żeby przeklinał Izraela, a on mówi: nie, nie będę przeklinać, bo ten naród jest błogosławiony, prawda? I żadna klątwa nie może działać. Mówił to według poznania, które miał, które Bóg mu dał. Bo on o sobie nawet mówi, że to jest człowiek o otwarte oko i uszy, ten, który Bileam. On o sobie tak mówi. I proszę zwrócić uwagę, ja to celowo mówię. Jak on myślał o sobie też, będąc już prorokiem. Ale w pewnym momencie, jak przyszli do niego królowie, całkowicie król pogańcy, prawda, prosi go o przeklinanie Izraela, on mówi: idę pytać Pana. I poszedł pytać, i Pan mówi do niego. To jest napisane w, jeżeli ci, którzy w czwartej księgi Mojżeszowej, 22 rozdział. Ja po prostu już nie chciałem czytać tego tekstu. No. I on idzie pytać. 22 rozdział od 6 wersetu, jeżeli. A więc, ja idę pytać Pana, i Pan mówi do niego: nie czyń tego. Prawda? On wraca i mówi: Pan mnie na to nie pozwala. Ale jednak robili mu pewne propozycje. Prawda? On musi jeszcze drugi raz zapytać. Jak poszedł jeszcze pytać, a Pan już mówi: to idź. To dopiero wtedy jego przygoda się zaczęła, aż do tego, że spotkał osło. Prawda? Idź. I proszę zwrócić uwagę, był pewien fragment, dla tych, którzy już są na tym miejscu, tam, gdzie Bileam mówi tak. Choćby dał mi nawet połowę twojego bogactwa, królu, ja tego nie zrobię. Nikt nie proponował mu jeszcze bogactwa. Nikt nie proponował mu całe złoto królewstwa, prawda? Ale on już sam mówił, choćbyś mnie dał wszystko, prawda? Ja tego nie uczynię. No i trzeba już myśleć, może to było jego motywacje wewnętrzne, żeby powracać tam, a może jednak Pan się zgodzi. A my mamy pewien psalm, psalm 62, możemy go otwierać, 62. Mogę się mylić, bo tam wersety widzę jakoś to dziwnie je napisałem. 62, jaki? Jeden? 62, próbujemy tak, od drugiego wersetu, od 12 wersetu do 13. Czy to o tym samym? Tak. To dobrze. 62 rozdział, psalm i 12 werset. Jeden raz przemówił Bóg, a ja dwa razy słyszałem. Jeden raz przemówił Bóg, a ja dwa razy. A więc po co prorokowi jeszcze iść do Pana i pytać go, czy jak mnie powiedział, teraz zmienił swoje zdanie. I bracia i siostry, to tak się dzieje, że często nawet gdy my otrzymujemy pewne słowo, to jest sprawdzone. Nawet gdy ktoś na nabożeństwo głosi Słowo Boże, proroctwo, jest na tej samej sali co najmniej jedna osoba, która ma potwierdzenie w sercu swoim. Albo który powie, miałem to słowo też. Dlatego apostoł Paweł mówi o tym, że gdy otrzymujecie proroctwa, niech dwaj lub trzej wstaną, a inni niech osądzają. A oni jakimi kryteriami? To nie czytający litery. Nie dlatego, że tak powiedziałem, tak nie. Niech badają, czy to jest zgodne ze słowem. I często też, którzy są zdolni do ocenienia takiego słowa, to ci, którzy też są używani w tej samej, na przykład w prorokowaniu. Oni są w stanie wiedzieć. Albo Bóg powodza osoby na sali, które wie, że tak, może być nawet pierwszy raz, ale tak się dzieje, że wie, że to tak jest, że na pewno to Bóg jest pośród nich, prawda? Dlatego apostoł Paweł mówi, jak wy zaczynacie prorokować jednym drugim, nawet niewierzący, który jest pośród nas, jak widzę, mówi, ale naprawdę Bóg jest pośród nich. Prorok Bileam postępował inaczej. Pytał Boga, Bóg odpowiadał mu, ale on jakby nie miał pewności w sercu. A dlaczego nie miał pewności? Bo zamyślał inaczej, po ludzku. Po ludzku. Po ludzku. I dalej możemy brać jeszcze, jest pewną historię dwóch proroków. To jest prorok z Judy. Prorok z Judy. My mamy pierwsza księga królewska, 13 rozdział. Ta historia tutaj już drugi pastor tu nam już opowiadał, jak była walka między synami Salomona po śmierci króla. Bo później wiemy, że Izrael został podzielony na dwie części, na królestwo północne, które był Izrael, potem południowe, które Judę, prawda? Judę. I to z powodu wszystkich tych nieporozumień. Ale tu jest pewna historia, która jest bardzo ciekawa. Ciekawe jest takie, że Pan w momencie, gdy Rehabeam, jego imię jest na 12 rozdziału, pierwszy werset tam napisany, on był u władzy, no, brał królestwo po ojcu, ale jednak do końca nie był taki dobry. On jeszcze chciał być gorszy, prawda? Dać więcej podatki dla Izraela niż to, co robił Salomon. I lud inny wolał być pod królestwa, pod kierownictwem tego Jerobaama, prawda? Drugiego syna. I w końcu ten, który był, jeden brat pomyślał, muszę zaczynać wojnę. Prawda? I słowo w 12 rozdziale tak mówi. 12 rozdział 22. Wtedy doszło do Szemajasza, męża Bożego. Słowo Boże tej treści. Powiedz tak Rehabeamowi, synowi Salomona, królowi judzkiemu i całemu domowi Judy i Benjamina oraz pozostałemu ludowi. Tak mówi Pan, nie wyruszcie się i nie będziecie walczyć ze swoimi braćmi, synami izraelskimi. Niech każdy wróci do swego domu, gdyż ode mnie wyszła ta sprawa. Prawda? Pan sam planował, że ma być. Wyszła ta sprawa. Usłuchali więc słowa Pańskiego, zawrócili i rozeszli się zgodnie ze słowem Pana. No, ale ten sam został używany. Teraz w 13 rozdziału tak słyszymy. Oto przyszedł z Judy do Betlejem w pertraktacji na rozkaz Pana mąż Boży, a Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę kadzidła. Jakie ofiary kadzidła? Bo w tamte strony Jeroboam już zaczął iść nie tą drogą Rebecham, prawda? On zaczął już zmienić wszystko. To, co Judejczycy tak robią, prawda? Oni odwrotnie zaczęli inne bogi, innych bogów wprowadzić do strony, do Izraela. No i Pan wysyła do niego, żeby zawrócili się, co najmniej. No i zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, które na tobie kadzą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówiąc: taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz, ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowo męża Bożego, który wypowiadał o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał: pochwyćcie go, lecz jego ręka, która wciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarzy zgodnie ze znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego: przebłagaj proszę oblicze Pana Boga Twego i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją ręką. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, tak że król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. I była jak poprzednio. Potem że król do męża Bożego: chodź ze mną do domu mojego, proszę zwrócić uwagę jeszcze na to. I posił się, chcę ci też dać upominek. Lecz mąż Boży odrzekł królowi: choćbyś mi dał nawet połowę twego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleb i nie napiję się wody na tym miejscu, taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogę, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Wszystko by aż do tego momentu było dobrze. Ale się pojawił też inny prorok, który mieszkał tam w Betelu. I on usłyszał o tym, mieszkał zaś w Betelu pewien prorok starzec, a gdy jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko, co w tym dniu uczynił w Betelu, mąż Boży i słowo, które wypowiadał do króla, opowiedzieli to swojemu ojcu. Rzekł do nich ich ojciec, którą drogą poszedł. Synowie go pokazali mu drogą, którą poszedł mąż Boży. Przybyli z Judy. On zaś rzekł do swoich synów, osiadźcie mi osła, a gdy oni osiadli mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go, siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy, a on opowiadał, jestem. Rzekł do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie posilę się też chlebem, a nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana, nie jedź tam chleba i nie pij tam wody, nie wracaj też tą samą drogą, którą przyszedłeś. A on rzekł do niego, także ja jestem prorokiem jak ty. A anioł rzekł do mnie, i proszę zwrócić uwagę, on otrzymał słowo bezpośrednio od Pana, prawda? Teraz inny prorok, który też prorokiem, mówi, a anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana, tak, sprowadź go z sobą z powrotem do swojego domu. Niech zje chleb i napije się wody, i napije się wody, a słowo dodaje, tak go okłamał. Tak go okłamał. Zawrócił się więc z nim i spożył chleb w domu i napił się wody, a gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi. Bóg używa kogo chce, w którym momencie, jak chce. Prawda? Jeżeli nawet zwierzęta to zrobiło. I mówi tak. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, o którym powiedział ci, nie jedz chleba i nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. A gdy ten zjadł chleb i napił się wody, kazał osiadł osła dla proroka, którego zawrócił z drogi. I ten poszedł, lecz w drogę napadł nań lew i zagryzł go. Ciekawe, dlaczego ten prorok, który był posłany w celu pojednawczy, który posłany w celu, żeby zawrócić, prawda, Jerobaamu od jego bezbożności. Dlaczego on teraz w drodze musiał robić to, co Pan mu nie powiedział? Jest tu duża różnica. Pan nie przemówił do niego poprzez innego proroka. Prawda? Nie powiedział. Jeżeli by ktoś, jakiś inny prorok, przekazał mu słowo, a ten sam prorok przychodzi i mówi do niego, słuchaj, nie tak to miało być, ale inaczej, prawda? To on miał prawo słyszeć, skoro sam nie był zdolny słyszeć od Pana. A on otrzymał słowo od Pana, otrzymał wszystkie instrukcje od Pana, ale jednak w drodze inny prorok mówi, ja też jestem od Pana. Anioł się pojawił mi w drodze i powiedział, zawróć. Oczywiście wszystko Pan wie dlaczego. On miał pewien problem też, jak ja czytałem to, które zauważyłem, też zaczynał od tego, choćby cały majątek mi dał. I druga sprawa, wyraźnie, on nie wierzył nawet temu, co miał robić. Ja nie wierzę, że ten prorok się pojawił do niego, żeby sprowadzić go z tej drogi, tylko dlatego, że bardzo mu się chciało skłamać. Bóg musiał na to zezwolić. Było coś w nim, które się nie podobało Bogu, a nie wytrzymał próby. Nie wytrzymał. Ten drugi tylko powiedział: zawróć. Czyżby on tam zawrócił się tylko, żeby te, nie wiem, czy jakieś fasole od tego proroka zjeść? Czy coś jeszcze miał więcej? Nasłuchał on więcej głosu cielesności. A Słowo Boże mówi, że musimy słuchać najbardziej Boga niż ludzi. Najbardziej Boga niż ludzi. Dlatego możemy pomnażać tutaj przykłady, ale jest pewna przestroga, o której w tym momencie ja mówiłem, że szczególnie dla nas, żyjących w tych czasach, jest to bardzo niebezpieczne, bo można było cytować dużo sytuacji, które przychodzą tak, aby doprowadzą do nas, takie, że my jesteśmy chłodni. Czytaliśmy wtedy słowo z objawienia Jana o tym, że napisz list do zborów Laodicei. A w tym momencie mówi, że Laodice ma te same korzeń czy znaczenie jak demokracja. Lud rządzi. A my mamy najbardziej słuchać Boga niż ludzi. A jeżeli my bardziej ludzi będziemy słuchać, to będziemy bardziej opierać się na nasze ciało, na to, jakie nasze emocje mówią, na to, jak nasze rozczarowanie, nasz gniew, nasza zazdrość, nasza pycha, nasza chciwość, niż co Bóg naprawdę mówi. I ja mówiłem, że ten nasz czas jest najbardziej niebezpieczny, bo człowiek bardziej liczy się z drugim człowiekiem niż z Bogiem. Naprawdę obserwujecie. Dzisiaj jedyne, gdy mówimy tak, nie chrześcijaństwo zaistnieje jak inne kościoły, prawda? Słyszymy sprzeciw, jak my zaczynamy głosić, jak należy chrześcijaństwo, mówią, chrześcijanie są nietolerancyjni. Są nietolerancyjni. Oni nie tolerują innych. Dlaczego? Bo tamci nie mogą wytrzymać słowa Chrystusa. Ale natomiast w demokracji słyszymy, że wiele my tacy, powiedzmy, ja mówię my tacy, bo ja politologią się zajmuję, ale politycy szczególnie, usłyszymy, że oni będą popierać pewne kościoły, prawda? Dbać o nich. Nie ze względu na Boga, ale ze względu na człowieka. Ze względu na człowieka. Bo w demokracji liczy się człowiek, liczy się głos. Prawda? Liczy się głos. I często już my nie chcemy być dobrymi obywatelami? Owszem. Każdy człowiek potrzebuje tego. Ale też w demokracji jest coś takiego, że nawet ludzie prowadzą badanie, ktoś chce być na przykład kandydat na prezydent, prowadzi badanie. Ile tu ja mam rzeczy negatywnych w życiu? I ja sprawdzam, ile ludzi wie, ile czegoś takiego mam negatywnego. Ilu wie? A jak nie ma takiego procesu, jak najbardziej skryć, prawda? Skryć to, co jest złe i jawić to, co najbardziej pozytywne. Przestroga jeszcze dla nas jest z tego względu, że świat jest bardzo trudny. Coraz bardziej dni są trudne dla nas i w Kościele też mogą być trudne sytuacje, ale Słowo Boże nam tak mówi. Wy zamiast patrzeć na drugiego człowieka, patrzcie na Boga. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli zauważasz, że twój brat czy twoja siostra upada, nie wokół niego trzeba robić problemy, nie trzeba organizować takie modlitwy specjalne dla jego, powiedzmy, że sprawy w obecności na przykład innych, tego nas nie dotyczy, ale ja mówię tylko tak, nie o to chodzi, ale pomagać temu człowiekowi. Dlaczego? Bo grozi mu letniosie, o której mówi, że znam uczynki twoje, że jesteś ani zimny, ani gorący. A jak jesteśmy letni, to naprawdę nie słuchamy Słowa Bożego, nie słyszymy, bardziej słyszymy, co nas dręczy. Jak zostaliśmy zranieni, jak ten drugi w ogóle postępuje niegodny, jak ta trzecia jest taka, taka, prawda? Ale jak zwracamy uwagę na Boga, to Słowo Boże mówi, wy, którzy macie ducha, napominajcie tego, bo cel nasz to jako Kościół, jako rodzina Chrystusowa być coraz bardziej złączony, mocny, bo świat naprawdę jest zły i okrutny. Wiecie, nawet przychodzą czasami w kościele, nawet co dotyczy obdarowania. Na początku mówiłem, no, zastanawiamy się, dlaczego Bóg według naszej logiki, tak, według mojej logiki też, jak ja obserwuję, że modlimy się, ja to już nie pierwszy raz mówię, modlimy się o tej sprawie, się nie zmienia. Drugi raz nie zmienia się. Co jest, Panie? Albo on milczy, prawda? Bo to jest czas, który uważa, no, zobaczcie, czy bez mnie naprawdę możecie coś robić, albo jest jakaś inna przyczyna. Ale jednak my z naszej strony powinniśmy się zachowywać tak, że jeżeli jest jakieś obdarowanie w kościele, to cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego. Prawda? Ale dbać tak, aby ani siostra, ani brat nie szedł drogą cielesności. Wiecie, co apostoł Piotr zrobił? Jak tylko się nawrócił, został rybak, wybaczcie, że ja tak powiem, rybak powołany przez Pana, prawda? On nie wiedział, jaki jest to majestat Boży, tylko szli razem, Pan mówi, Syn Człowieczy musi cierpieć, prawda? Syn Człowieczy musi cierpieć i iść do Jerozolimy i tak dalej, a on mówi, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. Stał się prorokiem wyższy niż Jezusa Chrystusa, który go powołał. To nie przyjdzie na ciebie. A Pan mówi, precz ode mnie, diable, bo twoje myśli, ty nie myślisz po Bożemu, ale, no, twoje myśli nie są Boże, ale ludzkie. Bo on mówi, precz ode mnie, diable. Bo ty myślisz nie jak Bóg, ale myślisz jako człowiek. Patrzcie, niebezpieczeństwo. Jak to nasze ciało jest blisko diabła. Blisko myślenie, jak diabeł myśli. Ty nie myślisz to, co jest boskie, a to, co jest ludzkie. Diabeł myśli po naszemu, bo on jak patrzy, jest rozczarowany, tak, dam mu jeszcze trochę dozy. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, który miał jakieś problemy w Kanadzie, on już mówił, on chyba pokończy się z tym życiem. On się nasłuchaj. To mój przyjaciel z gimnazjum. Pokończy się? Tak. Dobrze, a co rozwiążesz? Jak umrzesz? No tak. Powiedz mi, co rozwiążesz? Jaką sytuację? A on mnie słucha, mówi. No wie co, chyba masz rację. No tak, no nic nie rozwiąże. Ten świat pozostaje niezmieniony. Całkowicie twoja nieobecność nie zrobi wrażenia na nikogo. A ty komu będziesz udowodnić, że teraz ty się zabijesz? Prawda? Nie ma takiej konieczności. Mówi cielesność. A my w Kościele Bożym trzymajmy się Słowem Bożym. I wiemy, że trzeba zwrócić uwagę na to. Test, żeby przyzwyczaić się do Słowa Bożego, czy ciągle zadajemy pytanie, czy przypadkowo nie moje ciało mówi? Prawda? Bo Bóg ma zawsze cel. Jak On mówi, ma cel. A ten cel, nie cel o niedoli, nie cel o rozczarowanie, nie zranienie więcej, ale to dać otuchę, dać nadzieję. Nawet jeżeli twarde słowo, jak Jeremiasz przekazywał, prawda, to ludzi też w końcu słowo ujawniło się, że on to robił, żeby ochronić Izrael. A Izrael w tym czasie niech znajduje swoje winy przed nim, niech pokutuje. Prawda? I dzisiaj my mamy ten naród, modlimy się o niego, Pan dał inne obietnicy i wrócili. A więc dlatego, jak chciałem mówić o obdarowaniu, to, że jest bardzo ważne. Słyszałem w kościele, ja też winny temu. Prawda? Że słyszymy, ktoś działa w namaszczenie, tak mówimy, nie, to już nie jest czas na takich gwiazdorów. Ile nawet Benihin jest. Nie tylko na zewnątrz kościoła, prawda? Ale wewnątrz Kościoła jest na przykład bardzo krytykowany. Nie dlatego, że ja lubię tego, ale patrzcie. Czyż dla nas, nawet jeżeli on ma jakiś grzech, a Bóg, który go powołał, jeszcze nie zdecydować go usunąć z tej służby, a nie z tego Kościoła, a nie z tej ziemi, a to my jakim prawem musimy mówić, że on nie jest z Boga? Jeżeli dzisiaj Benihin może stać przed nami i mówi, idź raku, prawda, usuń się i guza nie ma. A mówimy, czy to on jest Boga. Natomiast jak my chorujemy, możemy iść do każdego lekarza, nie zastanawiając się, czy on jest Boga, czy jest diabła. Dlatego musimy wspierać ludzi Kościoła, rozróżniając głos Boży, rozróżniając wolę Boże. On co i najbardziej Bóg chce od nas. Jak on chce, żeby nasze życie wyglądało? Powiedział, ja idę, Pan Jezus, nie pozostawiam was sierotami. Dam wam Ducha Świętego. A jak go przyjmujecie, będziecie mi świadkami wszędzie. I wy będziecie czynić dzieła jeszcze większe od tego, co ja czyniłem. Sam powiedział. W niektórych sprawach nie musimy mówić, Panie, przyjdź, czyń to. Bo on wie, że to jest do nas należy. Prawda? Do nas należy. Ja to zauważyłem w momencie, na przykład, gdy my stoimy przed osobą, która jest na przykład związany czymś, prawda? Lub jest opętany. Nie mówimy w tym momencie już, Panie, uwolnij tę osobę. Panie, rozkazuj, żeby ten demon, jak ty chodziłeś na ziemi, wyszedł. Ale mówimy, ty demonie, który jest, idź w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Uczyjmy się stopniowo przybywając z Panem, jak rozróżnić Jego głos. To dla naszego dobra. Bo On mówi, mój lud ginie, bo brak mu poznania. A musimy go jak najbardziej. Niech Bóg poznać, jak Bóg Wszechmogący. Niech błogosławi wam wszystkim i prowadzi całe życie. A radość Jego niech będzie z wami. Pokój Chrystusowi i niech naprawdę bądźcie wzmocnione w duchu, posileni. To dla was wszystko, co Bóg przygotował. Dla nas wszystkich. Naprawdę, to jest bardzo ważne. A diabeł nie zwycięży nas, nawet gdy my przeżywamy różne problemy. Bóg nie oskarża, pamiętajcie. Czyniłeś komuś złego, źle powiedziałeś, źle odpowiadałeś, nie dręcz się cały czas. Że coś takiego, oddałeś to Panu, oddałeś. Dobrze? Żeby diabeł przypadkowy cały czas nie szeptał, a w tym momencie, jak on szepcze, my nie mamy ani momentu się modlić. Chcemy przyjść do Pana, to ta sytuacja przychodzi. Nie. Módlmy się do Boga, prośmy się. Jeżeli jesteśmy niedoskonali, to przed Nim mówimy, niedoskonały, zmień mnie, daj mi trochę jeszcze swego pokoju. Daj mi trochę cierpliwości przed nim czy przed nią. Daj mi jeszcze, niech ja wytrzymam to. To tak po prostu. Amen.